Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dobrze Was, kochani, widzieć. Szymon to osoba, która jest częścią naszego kościoła, ale zobaczcie, ktoś go zaprosił. Najpierw mama, a potem jacyś koledzy. I tak to działa. Zwykłe zaproszenie może spowodować całkowitą przemianę życia osoby, którą się zaprasza do relacji z Bogiem. Ja dzisiaj właśnie chcę o tym mówić, dlatego że mamy serię dla wszystkich, która jest poświęcona sile Ewangelii, temu, że Ewangelia jest czymś, co przychodzi do życia człowieka, by go zmienić, by go uratować, by sprawić, że staje się człowiek nowonarodzony, tak jak Szymon mówił, że to zmieniło jego życie, że Duch Święty, który zaczyna zmianę, on powoduje, że rzeczy zaczynają się zmieniać. Inaczej postrzegamy siebie, otoczenie, już nie mamy tych tendencji, które mieliśmy może wcześniej. Bóg daje też wolność, daje też nowe życie, które jest życiem wiecznym. I dzisiejszy temat, który sobie tak w jednym zdaniu próbowałem opisać, brzmi tak: włącz się w misję, która jest możliwa dla wszystkich. Kiedy mówię dla wszystkich, to mówię też dla ciebie. Ona jest możliwa dla mnie. Misja nie należy tylko do zawodowych kaznodziei, do zawodowych ewangelistów, do zawodowych misjonarzy, tak? Ona, to zadanie jest dla każdego chrześcijanina. Mówimy tutaj o zadaniu, do którego posyła nas Bóg i które jest zlecone przez Boga do wszystkich Jego naśladowców. Dla wszystkich Jego naśladowców. Naszą misją jest służba wobec wierzących, jak i tych, którzy poszukują swoją wiarę albo nie mają jeszcze tej wiary, bo czują, że się w życiu zagubieni, jeżeli chodzi o kwestie wiary. Wobec tych, którzy są blisko Boga i wobec tych, którzy są daleko Boga i uwaga, z tą samą pasją i miłością. Kościół to nie jest takie miejsce jak biskupiec, grodzisko, że po prostu ogradzamy się murem i mówimy, to je nasze, a tamto to je wasze. Nie, tak tego nie robimy. Kościół po prostu jest w społeczeństwie, w którym żyjemy i jedyne, co nas wyróżnia, to, jak powiedział to pastor Krzysztof Zaręba w zeszłym tygodniu, że Ewangelia to jest, kiedy jeden, uwaga, żebrak, mówi drugiemu żebrakowi, gdzie jest chleb. To jest ten przykład. I chciałbym, żebyśmy oparli to, co będę dzisiaj mówił, na trzech tekstach Bożego Słowa. Dobrze? Pierwszy to jest z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, wiersz 15 do 16. Powiedział im też, wyruszcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Drugi fragment z Ewangelii Mateusza 28:18-20. A Jezus podszedł i powiedział im, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. I jeszcze jeden fragment. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I teraz jak wygląda ta nasza misja? Czym się charakteryzuje i dlaczego jest tak istotna, tak ważna? Po pierwsze, naszą misją jest kontynuowanie tego, co rozpoczął Jezus, albo kontynuowanie misji, której był oddany Jezus. Jezus modlił się, Ojcze, jak Ty mnie posłałeś, tak ja ich wysyłam, czyli nas Bóg wysyła, tak? Jezus nie tylko wzywa nas do przyjścia do Niego, ale do pójścia dla Niego do otoczenia, w jakim żyjemy. To wielkie posłannictwo lub ten wielki nakaz misyjny, który zacytowałem z Biblii, to nie jest jakaś wielka sugestia, tak? Bo ja dzisiaj mogę powiedzieć, Bartek, nie pij tyle energetyków, ale on może z tego skorzystać lub nie. Ja go znam, to raczej nie. Tak? Więc taka sugestia nic nie daje. Wielka sugestia to nie jest po prostu coś, co jest tutaj zapisane, bo to nie jest opcja, z której możemy skorzystać lub nie. To jest zobowiązanie. Pomyślmy o tym. Prawdopodobnie dla niektórych osób z naszego otoczenia jesteśmy jedynymi, którzy znają Chrystusa osobiście i mogą opowiedzieć o tej więzi, im jak ona wygląda i co daje. I chodzi właśnie o to, żeby być w tej misji aktywnie zaangażowanym w to dzieło, które jest dla wszystkich. Po drugie, nasza misja jest wyjątkowym zaszczytem. To jest przywilej. Bóg, Boże Słowo, nazywa nas, że jesteśmy Jego współpracownikami, Bożymi współpracownikami. Po drugie, Boże Słowo mówi o tym, że my reprezentujemy Chrystusa, jesteśmy Jego ambasadorami. I te dwie rzeczy to jest zaszczyt dla nas, to jest przywilej. My nie robimy łaski Panu Bogu, dlatego że stajemy się osobami, które głoszą Ewangelię. To nie jest tak, że kiedy to robimy, no to mamy większą akceptację Pana Boga lub Bóg nas bardziej kocha. Absolutnie nie. Dziękuję. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 18 i 20. Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam służbę pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Zobaczcie, do tego nas zaprasza Pan Bóg. A Chrystus nas zaprasza do tego, żebyśmy w miejsce Niego głosili to, że można pojednać się z Bogiem. I przywilejem zarówno jest współpraca z Bogiem, jak i Jego reprezentowanie. Po trzecie, opowiadanie innym, jak mogą mieć życie wieczne, jest największą rzeczą, jaką możemy komuś dać, ofiarować. Nie ma większej rzeczy, którą moglibyśmy dać, bez względu na to, jak bardzo ludzie są, wiecie, zadowoleni ze swojego życia, jak bardzo doświadczają sukcesów w swoim życiu, to i tak bez Chrystusa ich życie jest stracone. I koniec takiego życia jest taki, że czeka wieczne oddzielenie od Boga. Nie możemy tego aspektu pomijać. Ewangelia to jest część też tej prawdy, że bez Boga jesteśmy po prostu na straconej pozycji. Bez Chrystusa w naszym życiu nie mamy nadziei. Bez Chrystusa nie da się żyć w harmonii z Bogiem. Tylko Chrystus nam to zapewnia. I tylko opowiadanie i przyjęcie Ewangelii może ten stan zmienić. I po czwarte, nasza misja ma wieczne znaczenie. Zmiana czyjegoś przeznaczenia, słuchajcie, a wpływ na to, gdzie ostatecznie ktoś dotrze, ma największe znaczenie. Jest ważniejsza niż nasza praca, ważniejsza niż nasze aspiracje, nasze cele, nasze osiągnięcia, które zdobywamy przez całe nasze życie. Dlaczego? Dlatego chociażby, że kiedy kogoś uda ci się przyprowadzić do Chrystusa i ta osoba znajdzie się ostatecznie w niebie, to ma wymiar wieczny. Zmieniasz czyjąś rzeczywistość nie tylko tutaj, ale zmieniasz też jej status co do wieczności, zmieniasz jej przeznaczenie co do przyszłości, a tego żadna praca nie załatwi. Czy wiecie, że praca nie ma takiego wymiaru, nie ma takich skutków? Ktoś kiedyś nas zastąpi na naszym stanowisku. Kiedyś będziemy musieli oddać nasze stanowisko. Kiedyś będziemy na emeryturze i już nie będziemy robić tego, co robimy dzisiaj. Ale kiedy jesteś w misji, to zmieniasz coś, co dotyczy wieczności i to ma wieczne znaczenie. Po piąte, misja nadaje naszemu życiu sens. William James powiedział, najlepszy użytek z życia jest taki, by spędzić je dla czegoś, co ma wieczne znaczenie. Tylko zmiana wieczności drugiego człowieka ma wieczne znaczenie. Kiedyś wszystko inne zniknie, ale to nie zniknie. Czyjeś życie, uratowane życie, jego skutki rozciągają się na wieczność. Pomyślmy o tym. To jest 5 rzeczy, które określają wartość i znaczenie naszej misji. Dlaczego warto to robić? Dlaczego warto być w to zaangażowany? A jaki jest koszt wypełnienia tej misji? Co będziemy musieli poświęcić? Może czas, może pieniądze, może naszą uwagę, może nasze aspiracje, może nasze oczekiwania, może nasze niektóre plany, marzenia. Jedno jest pewne, angażując się w misję, o której mówię, zmieni się nasz sposób modlitwy. Już nie będziemy się modlić, Boże, pobłogosław to, co ja chcę robić, tylko będziemy się modlić inaczej, będziemy się modlić, Boże, pomóż mi zobaczyć i zaangażować się w to, co Ty błogosławisz. To jest zupełnie inna perspektywa. Brzmi bardzo podobnie, ale to jest zupełnie co innego. I tezę, jaką chcę dzisiaj postawić, i bardzo wierzę, że ona jest prawdziwa i chcę to udowodnić na podstawie tego, co będę mówił, a też przykładów, jest taka. Tak jak wszyscy są godni Ewangelii, tak też wszyscy chrześcijanie są zdolni do jej komunikowania. Wszyscy bez wyjątku. Ewangelizacja nie jest profesjonalnym zadaniem dla kilku wyszkolonych osób, ale bezwzględną odpowiedzialnością każdego, kto należy do Jezusa. Elton Trueblood to powiedział, amerykański teolog, filozof, pisarz i wykładowca. I kiedy czytasz o tym wielkim nakazie misyjnym, idźcie na całą ziemię i czyńcie uczniami wszystkie narody, najpierw w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, głoście Ewangelię całemu stworzeniu, wszędzie, to możemy być tym faktem bardzo przytłoczeni i przerażeni. Bo możemy sobie pomyśleć, jak ja mam to wszystko ogarnąć? Jak ja mam do całego stworzenia zanieść Ewangelię? Przecież to mnie przerasta. Samo słowo głosić może wzbudzać w nas ciarki na plecach, prawda? Głosić. Przecież ja nie jestem nic w stanie publicznie powiedzieć. To co dopiero mam głosić? No okej, ale spróbujmy to uprościć, dobrze? Spróbujmy to zacząć od tego, żeby to było tak uchwytne dla każdego z nas, żeby to było naprawdę coś, co nie będzie skomplikowane i będzie łatwe. Dobra, gotowi?
Tak.
Dobrze. Bo Judea, Samaria, krańce ziemi, to trochę brzmi w naszych uszach jak Republika Djibouti. Się śmieją, bo już to słyszeli. Prawdopodobnie niewielu chrześcijan z Polski będzie misjonarzami w Republice Djibouti. I najprawdopodobniej będzie też tak, że niewielu z Republiki Djibouti przyjedzie do Gdyni i będzie głosić Ewangelię na twoim osiedlu, w twoim miejscu pracy. Chyba, że coś się takiego stanie. Pójdziesz do pracy, pierwszy raz nie online, wstajesz, idziesz do firmy, a tutaj, hej, jestem z Djibouti. Może tak być, ja tego nie wykluczam. Pewnie niektórzy się z was zastanawiają, a gdzie jest ta Republika Djibouti? No dobra, jest... Kto był w Egipcie, to wie, gdzie jest Morze Czerwone. Na południu Morza Czerwonego jest taki mały przesmyk i tam wody Morza Czerwonego wpadają do Zatoki Adeńskiej. I po, jakbyście patrzyli na mapę, po lewej stronie, czyli po wschodniej stronie, jest ta Republika Dżibuti, małe państewko, które od strony południa jest sąsiaduje z Somalią, od strony północy z Erytreą, a od strony tej wschodniej z Somalią. Wszystko jasne? Jesteś? Władek, skomplikowałem, nie? Okej, i teraz wróćmy na chwilę do miejsca, gdzie nasze stopy stykają się z podłożem, dobrze? Zostawiamy na chwilę Dżibuti, wracamy do Polski, wracamy tutaj do tego, co jest teraz. I wyobraźmy sobie, że ty i ja wychodzimy z naszej strefy komfortu i zaczynamy opowiadać w naszym środowisku o naszej więzi z Bogiem. Wchodzimy w to środowisko z takim pragnieniem opowiadania o Chrystusie, o tym, że można mieć życie wieczne, o tym, że można mieć przebaczenie grzechów, o tym, że można mieć pokój w życiu, o tym, że można doświadczać radości, dzięki której życie nabiera sensu, a to wszystko za sprawą więzi z Bogiem. I opowiadamy o tym, czego sami doświadczamy, a jeśli w tym samym czasie jacyś chrześcijanie w Republice Dżibuti zrobią to samo, to my razem łatwiej dosięgniemy krańców ziemi z Ewangelią. I teraz, żeby to było jasne, ja nie wykluczam i nie neguję misji. Zachęcam do misji. Sami z Julitą byliśmy na kilkunastu misjach i wiemy, jakim dobrem jest krótkoterminowa misja, kiedy wyjeżdżasz i błogosławisz jakiś naród, jakąś grupę ludzi, modlisz się z nimi, głosisz im Ewangelię, oni doświadczają zachęty, ty doświadczasz zachęty, to ciebie zmienia i przyjeżdżasz zmieniony. Przecież mamy pośród nas Vivi, tak? Przepraszam, że tak po imieniu, ale gdzieś zginęli twoi rodzice. Jest Roman. Są misjonarze z nami. I to są naprawdę fajni goście. Spoko ludzie. Jak ktoś był w ich domu, to wie, że to są normalni ludzie. Oni nie przyjechali z Dżibuti czy z dżungli jakiejś do nas, ale chociaż to byłoby piękne, gdyby tak było, ale znamy ich jako swojskich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że mówią po polsku. Tak? Ale gdybyś ty miał pojechać do Dżibuti, to musiałbyś się nauczyć arabskiego, żeby się komunikować. Musiałbyś na śniadanie jeść rzeczy, których może nie chciałbyś do końca jeść. Musiałbyś nauczyć się zachowań i kultury kraju, w którym przyjdzie ci służyć, bo będzie to może dla ciebie dziwne. To nie będzie twój świat. Ale kiedy jesteś tu i teraz, w twoim środowisku nie masz tych przeszkód. I o tym chcę powiedzieć. Nie chcę zanegować misji, bo misjonarze są potrzebni i zawsze, jeżeli to jest twoje powołanie, żeby wyjść poza Jerozolimę, pójść do Samarii przysłowiowej, pójść do Judei albo na krańce ziemi, będziemy się o to modlić i wyślemy cię z błogosławieństwem, jeszcze dostaniesz pieniądze na to. Dlatego, że chcemy być tymi, którzy wysyłają ludzi. Też poza granice naszego komfortu. Ale dzisiaj mówimy o tym, co jest uchwytne dla każdego z nas. O tym, co jest takie bardziej proste dla każdego z nas. Ja raczej mówię o miejscu, gdzie możemy zacząć wypełniać ten nakaz misyjny. I gdzie mogą to robić absolutnie wszyscy z nas. Wejdź w swoje środowisko. To jest nasza Jerozolima. Nie musisz kupować biletów w jakiejś taniej linii, lecieć do Tel Awiwu i potem autobusem do Jerozolimy, stanąć przed ścianą płaczu, wziąć sobie podest i głosić Ewangelię. Jeżeli tak cię Bóg powołuje, super, ale dzisiaj mówimy o tym, co jest uchwytne dla nas. To jest nasza Jerozolima, to jest to miejsce połączenia naszych więzi. Od naszej rodziny, czyli od naszych rodziców, sióstr, braci rodzonych, wujków, cioć, Chciałem powiedzieć pociąć, ale nie ma takiego. Poprzez kumpli w pracy, znajomych z klasy, sąsiada Mikołaja z podczwórki, Wacka i Jacka z siłowni, Teresę, sprzedawczynię w twoim osiedlowym sklepie. To jest nasze środowisko. To jest nasza domena. Tam się możemy poruszać, bo jeżeli jako tako znasz język polski, dogadasz się i możesz przynieść dobrą nowinę tym osobom. Pójście na cały świat zaczyna się od wejścia do twojego świata, twojego otoczenia. Bóg umieścił ciebie w świecie twoich więzi, tak byś mogła mieć okazję do opowiedzenia Ewangelii, dotarcia do tego świata, twojego świata dla Boga. Druga rzecz. Zamieńmy słowo głosić na komunikować. Głosić brzmi bardzo pompatycznie, jako takie bardzo wielkie słowo, a komunikować się każdy z nas to potrafi, umie i lubi. Ludzie dzisiaj co chwilę coś komunikują. Tak? Coś, co ich cieszy, oburza, zastanawia, zachwyca, przeraża. Ciągle o tym mówią. Daniel, chodź proszę tutaj. Daniel już wie, co zrobić. Kiedy coś kochasz albo masz do tego pasję, zaczynasz śmiało to komunikować swojemu otoczeniu. Daniel nawet sobie tutaj zrobił taki, zobaczcie, tatuaż prawdziwy.
Nieschęny.
Nieschęny. YNWA. Cóż to oznacza? You never walk alone. Czyli nigdy nie będziesz chodził sam. To jest hasło jego ulubionego zespołu, FC Liverpool. Ale to jest też hasło, które może być dla nas pomocą. Bo Bóg obiecał w tym wielkim nakazie, że nigdy nie będziesz chodził sam. On zawsze będzie z tobą. To po pierwsze. Ale to, co jest fascynujące, to to, że Liverpool ma o 11 punktów więcej na tym etapie od Arsenalu. Daniel wybrał dobrą drużynę do kibicowania, znaczy się, na ten sezon, ale on nie jest sezonowcem. On po prostu jest fanem Liverpoolu od dziecka. I wiecie, co to sprawia? To sprawia, że jak byliśmy, dziękuję Daniel, że jak byliśmy w Manchesterze 5 lat temu na konferencji i mieliśmy jeden dzień wolny, Daniel stał rano o 7, poszedł załatwić auto do wypożyczalni, obudził nas wszystkich. Julita przeżywała katusze. Jak to możliwe? Jak można o 8 kogoś budzić? I mówi, wsiadajcie do auta, jedziemy do Liverpoolu. Dobrze odmieniłem? Dobrze. I Daniel 50 kilometrów jechał jak wariat po lewej stronie jezdni, ciasnymi ulicami, żeby nas zawieźć na Anfield Road. Po to, żebyśmy mogli wejść na stadion i zwiedzić stadion jego ulubionej drużyny. Zobaczcie, tak samo jest z Ewangelią. Kiedy przekazujemy Ewangelię, to tak naprawdę przekazujemy to, co jest dla nas najcenniejsze, co jest naszą pasją, o czym nie możemy po prostu milczeć. Ciekawe w tej historii było też to, że jedyna Julita się zbuntowała. I kiedy my z takimi wypiekami słyszeliśmy te wszystkie historie, te wszystkie dźwięki na tym stadionie, które tam w tym muzeum były, jak to Liverpool zdobywał różnego rodzaju trofea. Widzieliśmy te wszystkie trofea. Stanęliśmy przy narożniku, gdzie padła fantastyczna bramka w którymś tam roku i Daniel o tym wiedział i nam wszystko opowiedział. I my byliśmy tacy zajarani, to znaczy ja, Bogusz i Daniel. Julita po prostu siedziała w firmowym sklepie, kawusia, połączona online z jakimś gościem, który uczył ją angielskiego, przez godzinę, a potem przez kolejną godzinę z nudów surfowała po internecie. I to był jej sposób na spędzenie czasu na Anfield Road. I tak samo jest z Ewangelią. Nie zdziwmy się, że nie wszyscy będą tak przyjmować z entuzjazmem Ewangelię. Julita po prostu zignorowała zaproszenie. Ludzie różnie reagują na dobrą nowinę. Niektórzy ją przyjmują, niektórzy ją odrzucają. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś dzisiaj mówi nie, to nie znaczy, że do końca życia to będzie jego nie. Trzeba wtedy się modlić. To nie powinno też nas dziwić, nigdy nie powinno studzić naszego zapału w opowiadaniu o naszej więzi z Bogiem. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, wiersz 32-34. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli: o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono, niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Gdy Ewangelia jest zgłoszona, niektórzy będą szydzić i naśmiewać się. I prawdopodobnie będzie to oznaczać w tamtym momencie na taką zamknięcie na działanie Ducha Świętego, na taką penetrację Ducha Świętego. Inni będą zmieniać temat, odwlekać. Nie będą chcieli rozmawiać o tym, więc szybko przekierują rozmowę na coś innego. I konsekwencją tego też będzie brak owoców. Ale niektórzy dadzą posłuch naszym słowom. I zobaczymy owoce, i zobaczymy, jak radykalne może być czyjeś nawrócenie. Jak radykalne rzeczy może spowodować Bóg, kiedy człowiek otwiera się na Jego głos, na Ewangelię, kiedy jest gotowy posłuchać o więzi, która ratuje czyjeś życie i może uratować moje. Powiedziałem, że ludzie mogą różnie reagować. Zazwyczaj reagują naprawdę dobrze. I przekonałem się o tym, że ludzie naprawdę dobrze reagują na Ewangelię. Ale raz mój kolega, kiedy opowiadałem mu Ewangelię, powiedział do mnie: ty jesteś świnia. I wtedy chcę wam powiedzieć, że to mnie rozbawiło. To mnie nie oburzyło, ale rozbawiło. On zaczął się śmiać, Julita zaczęła się śmiać, wszyscy parskaliśmy śmiechem, bo to było naprawdę przezabawne. I chcę powiedzieć tak, gdyby chrześcijanie aplikowali do głoszenia Ewangelii więcej luzu i śmiechu, a mniej powagi i takiej nadętości, dla wszystkich byłoby lepiej. Dla tych, którzy głoszą i dla tych, którzy słuchają. Spróbujmy zamienić idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na słowa bardziej osobiste i wykonalne, ok? Brzmią tak. Odtąd codziennie wkraczajcie w swój świat z pasją, by przekazywać prawdę o Jezusie i o tym, co On uczynił w waszym życiu, w sposób, jaki do was pasuje. Nie musisz do tego zadania budować jakieś ambony, podestu, używać jakiejś wzniosłej modulacji głosu typu: hej, słuchajcie, niebiosa do was mówią. Nie, po prostu bądź sobą. Nie musisz rzucać w ludzi wersetami z Biblii jak granatami. Po prostu my nie jesteśmy od poprawiania czyjejś teologii w pierwszym względzie, ale po to, żeby przynosić tego, który może naprawić całe życie. A nie tylko opinię o Bogu albo opinię o religii. Hobby, rodzina, zainteresowanie, wyjątkowe wydarzenia, etc. Wszystko to łatwo może nam przychodzić, kiedy zaczynamy o tym opowiadać, bo to jest naturalne. I tak samo może być z Ewangelią, która jest treścią naszego życia. Nie chodzi o wkładanie w czyjeś głowy właściwie brzmiących prawd teologicznych. Doktryna jest ważna. Wiem, że ona jest istotna. Wiem, że ona porządkuje różne rzeczy. powoduje, że nasze podążanie za Bogiem jest skuteczniejsze. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Wszystko zaczyna się od osobistej więzi z Bogiem. Można być wyśmienitym teologiem, a nie mieć więzi z Bogiem i to jest tragedia. Zakończę tak. Ostatnio w naszej rodzinie trochę podśmiewamy się z mojego taty. Tato, wybacz. Ale to, co robi, jest tak niezwykle, niezwykle słodkie i miłe i wartościowe i cenne, że no nie mogę tego nie opowiedzieć. Po ślubie Igi i Bogusza, kiedy mój tata dostał pierwsze zdjęcia, od razu na tapetę wstawił zdjęcie Igi. Nawiasem mówiąc, piękne to zdjęcie. No jak się robi piękne zdjęcie pięknej kobiecie, no to trudno, żeby nie było piękne na tapecie. No i teraz... Co to oznacza? To oznacza, że dla mojego taty, a dziadka Bogusza, Iga jest bardzo ważna. To oznacza, że ją szanuje i kocha, bo on się ciągle pyta, jak idzie na studiach, jak sobie radzi, czy Boguś jest dla niej dobry. To raczej ja się pytam. Ale kiedy kogoś kochasz, to twoje otoczenie się o tym dowie. Tak czy inaczej, może nawet przez tapetę w telefonie, ale się dowie o tym, że ktoś jest dla ciebie cenny, ktoś jest dla ciebie ważny. I tak samo jest, kiedy opowiadamy o Chrystusie. Nie jesteśmy napędzani tylko religijnym przymusem, tak? Obowiązkiem. I nawiasem mówiąc, to by było słabe, gdyby tak było. Jesteśmy napędzeni wdzięcznością i miłością do tego, który nas pokochał pierwszy. I jesteśmy napędzani miłością do tego, który nas kocha, ale też kocha innych, po to byśmy my ich mogli pokochać. I miłość powinna być tym motorem napędowym do ogłoszenia dobrej nowiny. W taki autentyczny, nienapuszony sposób, ale zarazem bardzo odważny. Dlatego, że zatrzymać kogoś w jego drodze, by pokazać dużo lepszą, doskonalszą drogę. Taką, o której człowiek zawsze marzył i tego wewnątrz pragnie, bo Bóg nas stworzył z taką tęsknotą do relacji z Nim. To jest naprawdę coś, co możemy zrobić dla każdego i wszyscy możemy być w to zaangażowani. Wstańcie, proszę. Chciałbym, żebyś teraz może pomyślała, gdzie w tym tygodniu będą stać moje stopy. Może będzie okazja, by komuś opowiedzieć o mojej przyjaźni z Bogiem. I zacznij się już modlić o tą osobę i zacznij modlić się o to spotkanie. A potem, kiedy staniesz i nawet będzie ci serce mocno biło, ale zaczniesz w normalny sposób opowiadać o tym, co jest dla ciebie ważne i cenne w życiu, to chcę ci powiedzieć, to będzie autentyczne. To będzie prawdziwe. To spowoduje, że ktoś będzie zachęcony do więzi, do relacji z Bogiem. I módlmy się teraz o to, dobrze? Przez chwilę. Panie, teraz modlimy się o nasz tydzień. O sytuację, miejsca i osoby, przed którymi staniemy. Chcemy podzielić się tym, co przeżywamy z Tobą, naszym doświadczeniem więzi z Tobą. I chcemy zrobić może pierwszy krok. Opowiedzieć może jakąś historię, naszą historię z tego, jak Ty nas zmieniłeś albo co zrobiłeś w naszym życiu. I to może przynieść naprawdę niesamowitą rzecz. W to wierzymy, Panie. Pomóż nam w tym, poprowadź nas w tym. Jesteśmy do tego przeznaczeni i chcemy to zrobić, Panie. Tak wierzę. Jeżeli tak jest, powiedz amen. Może też jest ktoś, kto dzisiaj potrzebuje pierwszy raz nawiązać taką relację z Panem Bogiem. Jesteś tutaj i myślisz sobie, no nie mam tego spokoju wewnątrz, nie mam tego przekonania, że wszystko jest okej w mojej relacji z Bogiem, że coś w niej przeszkadza, to chcę ci powiedzieć, Bóg chce zabrać to coś. To coś często nazywamy grzechem, nieposłuszeństwem, chaosem. Czymś, co spowodowało, że nie mamy tej więzi z Bogiem. Chcę ci powiedzieć, Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, żeby dzisiaj przynieść wolność do twojego życia. Żeby przynieść tak naprawdę całkowite uwolnienie od tego, co przeszkadza w tej więzi z Bogiem. I dzisiaj możesz wyjść z tego miejsca połączony relacją, osobistą relacją z Bogiem. I to może być twój dzień, w którym doświadczysz przebaczenia, doświadczysz tego, czym jest nowe życie, doświadczysz tego, jak Bóg może zmienić twoje życie, a On będzie to robił, gwarantuję ci. Bo Bóg bierze na poważnie nasze modlitwy. I dzisiaj chciałbym ci pomóc w tym i pomodlić się w taki sposób, który wierzę, że może wyrażać też twój stan serca i możesz podążać za mną. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. I wziąłeś wszystko to na siebie, co mi ciążyło. I dzisiaj dziękuję ci za to, że mnie kochasz i chcę połączyć swoje życie z tobą. Zacząć być twoim naśladowcą, twoim uczniem. Imponujesz mi, Boże, tym, co zrobiłeś dla mnie. I to jest dla mnie ważne. I chcę dzisiaj zrobić z tego użytek. Po prostu chcę oddać swoje życie Tobie. Przyjmij je i zmień mnie. Amen. Jeżeli tak się modliłaś, to chcę też poprosić Ciebie. Daj mi na krótko tylko znak ręką, bo chcę wiedzieć, że dzisiaj Ty podjęłaś taką decyzję. Czy ktoś jest gotowy też przyznać się do tego? Okej, szanuję to. Za chwilę będziemy uwielbiać Boga, ale zróbmy to z radością, kochani. Dobrze? Zróbmy to z radością, zróbmy to z entuzjazmem, zróbmy to z pasją.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.